Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
Siostra w akcji. Taki tytuł nosił ten musical w wersji czeskiej w Pradze. Sister Act. Działanie siostry. Tak było w oryginale. A u nas Zakonnica w przebraniu. Dziś będzie właśnie o niej. O musicalu o Dolores Van Cartier. Jak diamenty. Zacznę może właśnie od tytułu. Jak wiemy, mamy długą tradycję kuriozalnych tłumaczeń tytułów filmów na język polski. Terminator, elektroniczny morderca. Przykład pierwszy z brzegu. Albo flagowy. Dirty Dancing, brudny taniec, przetłumaczony jako wirujący seks. Wylano na temat tego potworka tony atramentu, więc nie będę się już dokładał, bo wszyscy wszystko wiemy. To znaczy, nie wiemy. Nie wiemy, jak można było coś tak głupiego wymyślić. Ale moim zdaniem Zakonnica w przebraniu, czyli polski tytuł filmu Sister Act, przebija wszystko. Bo nie jest to tylko słabe, ale też mylące. Przecież wcale nie zakonnica przebiera się za kogoś w filmie, ale odwrotnie. Główna bohaterka, piosenkarka, przebiera się za zakonnicę. No ale przebrana za zakonnicę pewnie nie brzmiałoby zbyt dobrze. Chociaż nie. Cokolwiek byłoby lepsze niż tytuł Zakonnica w przebraniu. Kiedy pracowaliśmy nad premierą musicalu Zakonnica w przebraniu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, z tamtejszą ekipą mieliśmy kłopot. Czy zostawić polski tytuł, czy próbować jednak walczyć z tym kuriozalnym tłumaczeniem. Stwierdziliśmy, że mimo wszystko nie warto. Film tak bardzo wpisał się w świadomość naszych widzów i jest tak lubiany, wręcz uwielbiany, że trzeba odpuścić. Niech będzie ta nieszczęsna tłumaczeniowa zakonnica w przebraniu. Ja najbardziej żałowałem, że znika w tym momencie dwuznaczność słowa siostra. A może i trójznaczność, w każdym razie wieloznaczność. Bo siostra to nie tylko zakonnica, ale też określenie, które w ostatnich latach używane jest w kontekście kobiecej solidarności. Wspaniale odnosi się do preferowanych wartości w świecie kobiecym. Jest nawet mocno konfrontacyjne. Siostry stają w kontrze wobec wartości patriarchalnych. Siostry bardzo często ruszają wspólnie do boju. I jeszcze do tego wrócę. Teraz trochę się zdziwię, że Sister Act w kontekście Broadwayu jest musicalem nieco lekceważonym. Nie uważa się go za bardzo odkrywczy, oryginalny, wyznaczający kierunki. W książce 50 Key Stage Musicals Roberta Schneidera i Shannon Enyu 50 kluczowych musicali próżno szukać tego tytułu. Tymczasem w Polsce jest bardzo popularny. W Poznaniu grana jest Zakonnica od 2018 roku. Tytuł pokazano już jakoś tak 200 razy. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie grają Zakonnice od 2020 roku, w marcu zostanie pokazany 80. spektakl. W obu miastach idzie przy kompletach. Coś jest w tym tytule, że choć na świecie niekoniecznie uznawany jest za część musicalowego topu, bardzo mocno przemawia do naszej publiczności. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w wypadku Rodziny Adamsów. U nas jest to jeden z musicali turbo popularnych, na świecie lubiany jest tak sobie. Może jeszcze, zanim przejdę do historii Sister Act, opowiem, jak wyglądały moje doświadczenia z wprowadzaniem tego tytułu na afisze polskich teatrów muzycznych. Było to jeszcze przed moimi syrenimi czasami. Proponowałem Sister Act w kilku teatrach musicalowych. Raz usłyszałem, że właściwie nikt w Polsce nie wie, co to jest i należy się skupić na klasyce, najlepiej na jakimś musicalu Kandera. W drugim wypadku dyrektor argumentował, że polska publiczność nie kupi takiego lekkiego podejścia do tematu zakonnic. Że u nas zakonnice nie kojarzą się z sympatycznymi babeczkami, które mają poczucie humoru, bywają rubaszne, ale które też staną dzielnie do walki o siostrę, która właściwie formalnie nawet nie jest siostrą, za to, którą za siostrę uznały one. Dyrektor twierdził, że u nas obowiązuje pokutniczo-cierpiętnicze podejście do tematu kościoła, zakonów i zakonnic. i że najlepiej dowodzi tego niezbyt dobre przyjęcie przez polskich widzów musicalowych Nonsense, czyli wcześniejszego musicalu o zakonnicach. No cóż, na szczęście dyrektor Przemysław Kieliszewski w Poznaniu nie miał tego typu wątpliwości i zaryzykował. Nasz wspólny spektakl jest do dzisiaj jednym z popularniejszych hitów jego sceny. Historia piosenkarki, która przebiera się za zakonnicę i znajduje schronienie w klasztorze przed zemstą gangsterów, pojawiła się w głowie Paula Rodnicka. Pisarza dosyć niezwykłego, w każdym razie takiego, który wyspecjalizował się w niecodziennych, na pierwszy rzut oka dziwacznych i kontrowersyjnych pomysłach. W jego karierze przełomem była sztuka Jersey, wystawiona na Off-Broadwayu w 1993 roku. Była to komedia o AIDS. Na początku lat 90. coś takiego było, no właściwie nie do pomyślenia. Epidemia ciągle szalała, była zjawiskiem stosunkowo nowym. Zwłaszcza w świecie teatru nikomu nie było do śmiechu, jeśli chodzi o ten temat. Tymczasem Rodnick zaryzykował i jakoś przekonał do pomysłu widzów. Zyskał też renomę speca od dziwnych rzeczy. Nic więc dziwnego, że zatrudniono go jako show doktora scenariusza filmowej wersji Rodziny Adamsów. W tej ekipie był awaryjnie, doraźnie. I próżno szukać jego nazwiska w napisach końcowych. Za to został już oficjalnym scenarzystą sequela filmu. Jako świeżo upieczony scenarzysta filmowy szukał nowego pomysłu, który mógłby zgłosić w którejś z wytwórni. Był i jest wyautowanym gejem i zawsze interesował go temat drag. Zastanawiał się, jak to jest, że śmieszą nas i wzbudzają nasze zainteresowanie mężczyźni przebrani za kobiety, a na odwrót już znacznie mniej. Wyobraził sobie kobietę ubraną w trzyczęściowy czarno-biały strój i zorientował się, że myśli o zakonnicy. Stwierdził, że bardzo ciekawe byłoby zderzenie świata muzyki popularnej, piosenkarek itd. z rzeczywistością katolickiego żeńskiego klasztoru. Potem poszło z górki. Wymyślił fabułę, w której piosenkarka jest świadkinią morderstwa, a policja w ramach programu ochrony świadków czy świadkiń umieszcza ją w damskim klasztorze. I to pod przykrywką, rzecz jasna, zakonnicy. Rodnick po przeanalizowaniu tematu stwierdził, że w filmach, w których występują postaci zakonnic, najczęściej mamy do czynienia z trzema ich typami. Pierwszy to kostyczna matka przełożona. Ona jest ascetyczna, groźna, jest to wielbicielka dyscypliny, jest ostra, zdystansowana, konserwatywna, chłodna, zimna, a nawet lodowata. Drugi typ. Nieśmiała nowicjuszka. Zahukana, pozamykana, koniecznie przeżywająca wątpliwości co do swojego powołania. Trzeci typ. Zakonnica z gitarą. Wesoła, żywiołowa, otwarta, charyzmatyczna, wprowadzająca powiew świeżości do zatęchłej atmosfery klasztoru. Najczęściej jeździ na rowerze. Rodnick postanowił wszystkie te typy wprowadzić do świata swojego potencjalnego filmu. Pierwszy z nich uwzględnił w postaci matki przełożonej. Drugi – Mary Robert. Trzeci – no tu było najwięcej takich właśnie sióstr, bo przecież coś z tej rowerowej zakonnicy z gitarą ma w sobie Maria Patryk. Chociaż oczywiście najbardziej rzecz dotyczy samej Terry Van Cartier, czyli piosenkarki. Kiedy wkracza ona w mury klasztoru, wchodzi w buty takiej właśnie charyzmatycznej, śpiewającej zakonnicy. Terry Van Cartier, bo takie imię wymyślił dla swojej bohaterki Rodnick. Kiedy myślał o tej postaci, coraz bardziej zaczęła mu się identyfikować z Bette Midler, rudowłosą tupeciarą, piosenkarką i aktorką, w tym czasie związaną z Disneyem. Rodnick poszedł więc z tematem do Disneya. I kliknęło. Szefostwo podchwyciło pomysł zarówno fabularny, jak i aktorski. Razem z Midler cała ekipa zaczęła pracować nad dopinaniem szczegółów. Filmowcy, zresztą właśnie również razem z Midler, wymyślili, że scenarzysta powinien pojechać do prawdziwego klasztoru. Na miejscu powinien poczuć klimat życia w specyficznym takim przybytku. Rodnick wybrał klasztor, gdzie przebywała Dolores Hart, autentyczna gwiazda filmowa, która postanowiła rzucić Hollywood i zostać zakonnicą. Jak zwykle okazuje się, że życie tworzy scenariusze co najmniej równie fascynujące jak te, które wymyślają scenarzyści filmowi. Hart była kiedyś autentyczną gwiazdą. Debiutowała jako 19-latka w filmie Loving You, kochając ciebie. U boku nie byle kogo, bo samego Elvisa Presleya. W 5 lat nakręciła 10 filmów, m.in. Dziki jest wiatr, Król Kreol, znowu z Elvisem, oraz Where the Boys Are. I nagle u szczytu kariery postanowiła zamienić króla rock'n'rolla na króla niebiańskiego. Pomógł jej nie byle kto, bo papież Jan XXIII. Spotkała gościa w Rzymie, gdzie kręciła film o Franciszku z Asyżu. Poczuła powołanie. Przybrała imię zakonne siostry Judyty i przeniosła się do klasztoru Regina Laudis w Bethlehem w stanie Connecticut. W 1970 roku już jako siostra Dolores przyjęła ostatecznie śluby zakonne. Można nawet powiedzieć, że w kościele zrobiła karierę, bo w 2001 roku została przeoryszą klasztoru. Tak czy inaczej, to ją właśnie chciał spotkać radnik w klasztorze Regina Laudis. Myślał, że to żaden problem. Wystarczy pojechać, poprosić o krótkie rendezvous i tak z pierwszej ręki zdobędzie mnóstwo informacji na temat życia na styku świata kościoła katolickiego i show biznesu. Ale nic z tego. Nie uzyskał pozwolenia na spotkanie z siostrą Dolores. Kręcił się kilka dni po klasztorze, próbując zaczepić kogokolwiek. Pewnego dnia zajrzał do klasztornego sklepiku. Prowadziła go stareńka zakonnica. Niebywale opryskliwa, pyskata, nieuprzejma i cięta na ciekawskich. Dzięki temu cała wyprawa się opłaciła. Nie spotkał Dolores, zyskał za to postać siostry Marii Łazarz. Bette Midler w pewnym momencie wycofała się z produkcji. Jej agenci stwierdzili, że zagranie roli zakonnicy może za bardzo zaważyć na jej publicznym wizerunku i źle odbić się na przyszłych propozycjach ról. Podobno aktorka żałuje tego do dzisiaj. W tym momencie szefostwo Disneya straciło serce do projektu. Wszystko wskazywało na to, że pomysł wyląduje na półce w archiwum. I wtedy na orbicie pojawiła się Whoopi Goldberg. Ta czarna aktorka miała w tym czasie na koncie pierwsze wielkie sukcesy, role w filmach Kolor Purpury oraz Uwierz w ducha. Zafascynowała ją wymyślona przez radnika historia. Podobno postawiła Disneyowi tylko jeden warunek, żeby zmienić Terry Van Cartier imię. Zawsze marzyła, żeby zagrać postać o imieniu Dolores. Proszę bardzo, powiedział radnik. Terry stała się Dolores. Kiedy z kolei po raz drugi ruszyły ostre prace nad filmem, korporacyjne grono zmieniło w nim tyle, że sam Radnick stwierdził, że ma dosyć. Wycofał nazwisko. Ponieważ w filmie było za dużo przeróbek i ponoć scenariusz przestał przypominać wymyśloną przez swojego autora historię. Radnick zgodził się tylko, by zamieścić w czołówce fikcyjne nazwisko. A to i tak po negocjacjach. Kiedy szefowie Disneya zaproponowali mu wystąpienie pod pseudonimem, stwierdził, że mają podpisać film. Scenariusz Goofy. Nie byli rozbawieni. Tak czy inaczej, jeżeli szukacie biografii scenarzysty Sister Act, to nie sprawdzajcie niejakiego Josepha Howarda. Parę słów o filmie, ważnych w kontekście późniejszej wersji scenicznej. Akcja działa się w Reno oraz w San Francisco. Reno w Nevadzie. Reno w Nevadzie to jedna z amerykańskich enklaw stolic hazardu. Podobno było to zresztą całkiem zabawne, kiedy kręcono film. Ekipa nie miała zamiaru zmarnować okazji i przypuściła szturm na kasyna. Czasami robiła to w przerwach od kręcenia i nie wszystkie aktorki kłopotały się tym, żeby zmienić kostiumy na codzienne ubrania. Widok zakonnic przy stanowiskach do gry w bingo musiał być niecodzienny. Muzykę skomponował Mark Shyman, znany później jako kompozytor Hairspray. Była to muzyka w stylu gospel. Co ciekawe, okres pracy nad filmem pokrył się z czasem przemian w samym kościele katolickim, coraz większego otwierania się tej instytucji na świat zewnętrzny, no a przynajmniej w Ameryce. Historia o piosenkarce, która potrafiła tchnąć nowego ducha w życie klasztoru, wyciągając siostry z zatęchłych murów na ulice miasta, miała głęboki sens i znaczenie. Scenariusz też ewoluował. Oczywiście film pozostał gangsterską komedią, ale coraz większy nacisk kładziono na pojęcie siostrzeństwa, kobiecą solidarność. Nie chodziło o dyskusje teologiczne, zastanawianie się nad modelami funkcjonowania kościoła w społeczeństwie. Chodziło o to, że kobiety mogą wspierać się nawzajem, niezależnie od wyborów życiowych, pochodzenia, przekonań czy wiary. Że ich poczucie siostrzeństwa jest ważniejsze niż te wszystkie rzeczy. Tak też film był odbierany przez widzki. Z biegiem lat coraz częściej nazywano go filmem feministycznym. Dzisiaj Zakonnica w przebraniu to właściwie klasyka tego nurtu, oczywiście w popkulturowym wydaniu. Był to też pierwszy kasowy hollywoodzki film, w którym główną rolę zagrała czarna aktorka. A Whoopi Goldberg od premiery w 1992 roku jest wizerunkowo związana z Zakonnicą. Rola Dolores stała się jedną z najważniejszych w jej karierze, może nawet najważniejszą. Nic dziwnego, że później identyfikowała się również z musicalem, że była zaangażowana w jego produkcję, a nawet więcej. Ale o tym za chwilę. No, jeszcze i partnerzy. Harvey Keitel jako gangster i nieodżałowana Maggie Smith w roli matki przełożonej. Wspomnę jeszcze, że ekranowy Sister Act był kasowym sukcesem. W samych Stanach zarobił ponad 100 milionów dolarów. Film został wyprodukowany przez Disneya. Nic dziwnego, że po kilku latach w kręgach ludzi związanych z korporacją pojawił się pomysł przerobienia go na musical sceniczny. Przypomnę tylko, że w połowie lat 90. studio weszło z impetem na rynek teatralny, konkretnie na Broadway. Najpierw wyprodukowało, nieco jeszcze sondując grunt, Piękną i Bestię, musical na podstawie filmu animowanego, a potem w 97 roku rozbiło bank Królem Lwem. Obecnie jest on najbardziej dochodowym musicalem w historii gatunku i w ogóle w historii show biznesu. Szefem działu animacji Disneya był do końca lat 90. Peter Schneider, który wraz z Thomasem Schumacherem prowadził również nowy dział teatralny wytwórni. Przez dwa lata Schneider był nawet szefem całego studia. W 2001 roku odszedł z Disneya i uruchomił własną firmę producencką specjalizującą się w spektaklach teatralnych. Jego pierwszą dużą produkcją był właśnie musical na podstawie filmu Sister Act. Nic dziwnego, że po latach szefowania różnym działom Disneya zaprosił do współpracy twórców związanych ze studiem. Przede wszystkim mowa o flagowym kompozytorze, Alanie Menkenie. Ten muzyk to prawdziwy rekordzista. Lista jego dzieł potrafi przyprawić o zawrót głowy. Mała Syrenka, Piękna i Bestia, Aladdin, Pocahontas, a z teatralnych hitów Sklepik z horrorami, Newsies, Dzwonnik z Notre Dame. U Menkena na półce stoi 8 Oscarów, 11 Grammy oraz Tony. Pomysł na sceniczny musical Sister Act był taki, by odejść od muzycznego tropu gospel i oprzeć się na disco. Disco lat 70. i 80. Muzyce tworzonej przez takie grupy jak Bee Gees, The Supremes, ABBA albo Temptations. Sukces Menkena pod tym względem przerósł oczekiwania. Znacie to stwierdzenie, że najbardziej lubimy te piosenki, które znamy? Kiedy słuchamy Sister Act w wersji Menkena po raz pierwszy, mamy wrażenie, że doskonale znamy te numery, choć przecież są napisane od zera na zamówienie Schneidera. Menken jest po prostu genialnym muzycznym, stylistycznym imitatorem. Konsekwencją zmiany stylu muzycznego było przeniesienie miejsca akcji musicalu z Reno do Filadelfii. To miasto było amerykańską stolicą disco, więc umieszczenie tam wydarzeń Zakonnicy miało sens. Doprawiono scenariusz wieloma lokalnymi odniesieniami. W Ameryce nie było problemu, bo Filadelfia ma swoją lokalną, specyficzną kulturę rozpoznawalną w całym kraju. Trudniej było na przykład przy polskiej wersji. Kiedy pracowałem nad tłumaczeniem, nie miałem pojęcia, czy ktokolwiek w Polsce wie, co to takiego Philly cheesesteak. Na szczęście w tym samym czasie nastąpiła u nas inwazja food trucków i problem rozwiązał się sam. Premiera pierwszej wersji musicalu odbyła się w 2006 roku w Pasadenie w Kalifornii. Przedstawienie reżyserował Peter Schneider. Był to ogromny sukces. Tamtejszy lokalny w końcu teatr zgarnął z biletów ponad $1 milion, co było rekordem w jego historii. Wspomnę tylko, że to nie jest duże miasto, zaledwie 150 tysięcy mieszkańców. Dolores zagrała Dawn Lewis. Jedną z jej dublerek była młodziutka, bo 22-letnia aktorka Patina Miller. Sukces w Kalifornii był spory, ale producenci postanowili nie ryzykować jeszcze przenosin na Broadway i po kolejnym tryoucie w Atlancie postawili najpierw na premierę londyńską. Przez rok szukano idealnej odtwórczyni Delores. W końcu nastąpiło objawienie. Reżyser zatrudnił właśnie Patinę Miller, którą znał z wersji kalifornijskiej, tyle że jako dublerkę. Był to ogromny przełom w karierze tej aktorki, która z dnia na dzień stała się międzynarodową gwiazdą, przynajmniej na rynku teatralnym. Miała później powtórzyć rolę na Broadwayu. Spektakl nie radził sobie w Londynie wyśmienicie i po pół roku ogłoszono, że w teatrze London Palladium zostanie zastąpiony za kilka miesięcy innym tytułem. Żeby ożywić sprzedaż, do obsady dołączyła Whoopi Goldberg w roli matki przełożonej. Miała ją grać przez 3 tygodnie. No ale okazało się, że zachorowała jej matka, dostała zawału. Aktorka musiała wycofać się przed terminem, żeby zająć się chorą. Wróciła jednak do obsady jeszcze na 5 przedstawień pod koniec października. Brak sukcesu na West Endzie zmusił producentów do wprowadzenia zmian w stosunku do oryginalnej wersji. Piosenkę How I Got the Calling zastąpiono podobnym melodycznie i tekstowo, ale jednak innym numerem. It's Good to Be a Nun. Pewnie chodziło o lekkie złagodzenie jazdy po bandzie, jaka dokonuje się w tej piosence i scenie. Przepisany został drugi akt, ale tym razem raczej zmieniano kolejność i nieco strukturę numerów, niż wywalano je w całości. Na Broadwayu reżyserował Jerry Zaks, bardzo doświadczony reżyser z takimi musicalami na koncie jak Wznowienie Guys and Dolls czy A Funny Thing Happened on the Way to the Forum albo na przykład Little Shop of Horrors. Współproducentką spektaklu była Whoopi Goldberg. Produkcja radziła sobie lepiej niż w Londynie i przekroczyła magiczną liczbę 500 powtórek. Ale o niewiele, bo zagrano Sister Act w Nowym Jorku ostatecznie 561 razy. Więc jak mówiłem, no powiedzmy, że okej, ale spektakl banku nie rozbił. Warto jeszcze dodać, że w tym roku 2024 przez 6 miesięcy jako limited run zakonnice grano w Londynie w Dominion Theatre. Ja muszę powiedzieć, że praca nad zakonnicą w przebraniu jest jednym z moich najlepszych reżyserskich i teatralnych wspomnień. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu Delores początkowo mieliśmy dwie. Obie znakomite. Olgę Szomańską i Karolinę Trębacz. Dwie takie osobowości na jednej roli. To był odlot. Otwierałem szeroko oczy ze zdumienia, kiedy Olga i Karolina przebijały jedna drugą w kolejnych przelotkach danej sceny. Wymyślały nieziemskie rzeczy. Przy czym udzielił się im, a chyba nam wszystkim również, siostrzany duch Sister Act. Bo nie miało to formy zaciętej rywalizacji, ale właśnie mega pozytywnej współpracy. Rolą matki przełożonej po latach do Poznania wróciła Barbara Meltzer, związując się na dłuższy czas na stałe z tamtejszym teatrem muzycznym. Obie z Lucyną Winkel stworzyły wzruszające, mocne, cudowne kreacje. Maria Robert grały w pierwszej obsadzie Edyta Krzemień, Oksana Hamerska i Katarzyna Tapek. Każda na swój sposób odkrywała siłę i charyzmę w postaci zachukanej nowicjuszki. A dzięki roli Marii Patryk, teatralny i muzyczny świat dowiedział się o istnieniu Marty Burdynowicz, co już samo w sobie zasługuje na złotą literę w każdej historii musicalu w Polsce. Potem dołączyła do niej na roli Magdalena Placek-Boryń. No i panowie, Tomasz Steciuk i Krzysztof Żabka jako Curtis, do nich dołączył później Łukasz Brzeziński, Marcin Słabowski i Przemek Łukasiewicz, a później również Patryk Kośnicki w roli mokrego Ediego. Dodam Ulę Laudańską, która w wielkim stylu dołączyła do poznańskich Marii Robert. Na koniec zostawiłem perełkę. Dagmara Rybak w pierwszej obsadzie zakonnicy była w zespole. Właśnie skończyła szkołę w Gdyni i fantastycznie wypadła na castingu. Ale w premierowym secie wydarzyło się coś, co zdarza się tylko w teatrze. Po intensywnych próbach i spektaklach Karolina Trębacz zaniemogła. Wysiadł jej głos. Olgi nie dało się sprowadzić szybko do Poznania. Żeby więc nie odwoływać spektaklu, poszliśmy w tak zwany hardcore. Karolina zagrała spektakl, ale Dagmara zaśpiewała jej partię z orkiestronu do mikroportu. Oczywiście poinformowaliśmy o tym widzów. Skończyło się owacją na stojąco. Dagmara udowodniła tym samym, że mimo braku doświadczenia, był to w końcu jej pierwszy zawodowy spektakl, daje radę pociągnąć produkcję w tak ogromnej roli, jaką jest Delores. No i wprowadziliśmy ją do obsady, w której błyszczy jako nasz trzeci diament Cartier aż do dzisiaj. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie jak wspomniałem również jest grana zakonnica, mamy kolejne dwie wspaniałe Delores, Paulinę Magaj-Szpak i Martę Florek. Marię Patryk kreuje tam Marta Tadla, Marię Robert, Violetta Białki i Beata Wojtan, a matkę przełożoną Maria Meyer i Izabela Malik. Ja zawsze z przyjemnością słucham i oglądam ten musicalowy diamencik, do czego zachęcam również Was. A kolejny odcinek podcastu Nawet Lubię Musicale już za 2 tygodnie. To będzie odcinek, uwaga, 50.